roku 1938 zajmujemy się zarządzaniem oprogramowania. Dokładnie rzecz biorąc, wdrażaniem oprogramowania do zarządzania. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć jakby dwie rzeczy, tak? Czyli po pierwsze trochę poopowiadamy o tym, jak się prawidłowo takim oprogramowaniem zarządzać powinno. Po drugie troszeczkę rzucimy informacji o samym oprogramowaniu, w tym na przykładzie Microsoftu, o próbie zarządzania cloudem i aplikacjami ofisowymi w chmurze poprzez takie systemy do zarządzania software asset management. Dokładnie przez nasz system. No dobrze, to jedźmy. Czyli to jest agenda, informacje na temat API, to za chwilę powiemy, kim my jesteśmy i dlaczego. Potem krótko o SAM-ie, ponieważ każdy opowiada długo i namiętnie o tym, czym jest SAM, ściśle opowiadają o tym vendorze. Natomiast to, o czym vendorze opowiadają, nie zawsze odpowiada temu, co metodologia SAM mówi, o tym, jak należy sobie software asetami zarządzać. Tak? Więc postaramy się tak delikatnie przez to przejść, żeby to rozróżnienie powstało. Potem jest licencjonowanie w chmurze. Rzecz wydaje się oczywista, tak? No bo kupujemy sobie tam dostęp do chmury i to natychmiast oznacza, że jesteśmy zalicencjonowani. I to jest prawie prawda, jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach, czyli prawie nie znaczy, że prawda. No i tu przejdziemy przez kilka jakby takich wyjaśnień i pokażemy, jak to wygląda. Potem jest model dojrzałości. Model dojrzałości jest oparty o standardowy Canon Maturity Model, czyli opowiemy, jak sobie sprawdzić, na jakim poziomie dojrzałości jest Państwa firma konkretnie, jeśli chodzi o sama. Portfolio i krótka prezentacja narzędzia. Tu nie będziemy długo. No dobra. Czyli to miałem mówić ja chyba. Tak, dobra. Więc tak. Właścicielami firmy jest grupa inwestorów węgierskich, tam jakby mają większość na rynku środkowo-europejskim. Pomysł jest taki, że ponieważ istnieją narzędzia, które są narzędziami wyprodukowanymi przez tam Amerykanów, Szwedów i tak dalej. To są niezłe narzędzia, natomiast bardzo drogie. Tak? Więc panowie wymyślili, skądinąd słusznie, że moglibyśmy takie same narzędzia wyprodukować chwilkę taniej i dostosować je do trochę specyficznych naszych wymagań. Tak? Naszych, w sensie Polaków, Czechów, Węgrów, Słowaków i tak dalej. Nasz rynek jest, no, jest trochę inny. No i jak wymyślili, tak zrobili. Gdzieniegdzie mają sukcesy, w Polsce wystartowali działalność dopiero w tym roku, czyli tu jesteśmy dopiero od czerwca. Ale to nie zmienia faktu, że myślę, że jest całkiem nieźle, zwłaszcza, że podpisaliśmy już kilka takich fajnych kontraktów, tak? Na razie nie możemy o tym mówić, bo tam to są związane, zaangażowane spółki giełdowe. Natomiast jak już one ogłoszą w komunikatach, to wtedy Państwo się też zorientujecie. Dalej jest, to są dwie normy, na których oparliśmy się, a raczej oparli się autorzy tego oprogramowania. Pierwsza mówi, ISO 19770 przez 1, mówi o tym, jakie są procesy, jak wyglądają procesy zarządzania. Druga norma 27001 mówi generalnie o bezpieczeństwie, którego software asset management jest elementem, tak? Czyli tworząc to oprogramowanie, nasi właściciele oparli się o te dwie normy. Co więcej, jakby my idąc dalej, udzielamy także Państwu już doradztwa w tym, jak wdrażać tego typu normy razem z narzędziem u nas w przedsiębiorstwie. Jeżeli oczywiście chcecie, jeżeli nie, to nie ma problemu. No i z tym się wiąże, skoro pomagamy jak wdrażać, no to wiąże się kompleksowa oferta SAM. Czyli jakby po pierwsze pomagamy przygotować taką wizję software asset managementu dla całej firmy, łącznie z prezentacją dla zarządu. Następnie idziemy sobie już na etapie wdrożenia przez sprawy prawne i księgowe, czyli sprawdzamy, jak w ramach firmy powinny sobie te asety wyglądać oraz jak one powinny być księgowane w ramach przedsiębiorstwa. Tak? No bo to są różnego rodzaju wbrew pozorom są różne sposoby księgowania oprogramowania. No dobra. To też ja? Też. Dobrze.
Więc jakby pierwszą rzeczą w przypadku software asset managementu, my tu mamy jakby cztery takie główne rzeczy, tak? Wykonanie wstępnej inwentaryzacji, dostosowanie oprogramowania do tego, co się posiada, przegląd zasad procedur i opracowanie ogólnej strategii, tak? To są wyjątki. Gdybyśmy sobie wzięli dokładną metodologię, no to jest mniej więcej 24 zalecenia, które takie poprawne wdrożenie sama powinno spełnić. Tak? Tu na przykład mamy ogólne hasło pod tytułem przegląd obowiązujących zasad i procedur. Ale pod tym przeglądem kryje się na przykład przydzielenie ról. Czyli jakby w naszej organizacji muszą być odpowiednio przydzielone role do poszczególnych użytkowników i to role w zakresie zarządzania i w zakresie posiadania, zmieniania i tak dalej oprogramowania i dostępu do informacji. Tak? Przegląd obowiązujących zasad i procedur dotyczących oprogramowania. W większości organizacji nie ma żadnych procedur poza procedurami zwyczajowymi. Czasami wyjątkiem są organizacje prawnicze, gdzie nigdzie wyjątkiem bywają banki, ale też tylko w części. Tak? Więc gdybyśmy chcieli to porządnie zrobić, no to muszą po pierwsze, trzeba zrobić taki assessment, jakie procedury i elementy procedur w firmie istnieją. Procedurą możemy nazwać zwyczaj. Czyli, nie wiem, jest zwyczaj taki, że ktoś przychodzi do administratora i prosi go o zainstalowanie. To jest pewna forma procedury. Trzeba ją spisać, ale na jej bazie przygotować prawdziwą procedurę do tworzenia, do wdrożenia. Są całe masy rzeczy, których nie ma na pewno. Tak? Czyli na przykład nie ma procedur zdawania sprzętu. Czyli jak pracownik się zwalnia z pracy w większości firm, jakby informacja o oprogramowaniu i o zasobach, które on zwalnia, nie wraca. Pół biedy, jeżeli to jest tak, że nie wiem, on używał laptopa i my tego laptopa przekażemy drugiemu pracownikowi. Ale jeżeli tam ćwiczenie działa trochę inaczej, no to te zasoby, które on zwolnił, tak naprawdę są niewykorzystywane. Więc to są niby cztery punkty, ale gdybyśmy sobie weszli głębiej, to jest dużo, dużo więcej rzeczy. Czym nie jest SAM? To bardzo często jest mylone. SAM nie jest audytem, czyli sama nazwa mówi o tym, że to jest zarządzanie zasobami oprogramowania. Zarządzanie nie znaczy, że sprawdzamy, co mamy i jakby musimy to zaraz komuś raportować. Ta wiedza jest dla nas po to, żebyśmy jakby mogli z niej korzystać. Jak możemy z niej korzystać i jaka jest na przykład podstawowa wartość dla zarządu. To zarządzanie wiąże się tak naprawdę z zarządzaniem ryzykiem. Czyli jeżeli wiemy, jakie mamy oprogramowanie, wiemy, ile żeśmy go kupili, wiemy, ile go używamy, to mamy jasność, jakie mamy ryzyko związane chociażby z przekroczeniem licencji. Tak? Nie mówię o ryzykach bardziej skomplikowanych, czyli takich jak to, że mamy też dokładnie skatalogowane chociażby którą wersję Windowsa XP bez serwistatów mamy na jakich komputerach, tak? To też jest zagrożenie. Proces sam nie dotyczy wyłącznie narzędzi. Spora część firm wykonuje ćwiczenie samowskie w ten sposób, że odbywa się fantastyczny przetarg. W wyniku przetargu zostaje wybrane narzędzie, po czym to narzędzie wybruje na półkę i całe ćwiczenie się kończy. Generalnie nie o to chodzi, tak? Czyli ja może nie powinienem tego mówić jako producent narzędzia, ale gdybyście się Państwo uparli, to możecie tego sama zrobić w Excelu, tak? Da się to zrobić. Trochę osiliujecie, ale da się to zrobić. Narzędzie nie jest tutaj najważniejsze. Najważniejsza jest procedura, która gdzieś za tym narzędziem stoi, tak? Więc jakby zakup narzędzia nie rozwiązuje problemu, co więcej, pewnie w gronie Waszych znajomych macie masę przykładów, gdzie to narzędzie zostało kupione i poszło na półkę. Najlepszy przypadek. Proces sam nie dotyczy tylko informatyki. To jest też taka idea, że jak rozmawiamy o SAM-ie, to przychodzą ludzie z IT, to dotyczy IT. Otóż nie dotyczy to tylko IT z wielu przyczyn. Pierwsza, odpowiedzialność za zasoby przedsiębiorstwa ponosi kierownik jednostki. Pierwsza, jakby krytyczna sprawa. Kierownik jednostki ponosi tą odpowiedzialność w zakresie cywilnym i karnym. Czyli jeżeli zasoby są używane niewłaściwie, w szczególności jeżeli łamane jest prawo o licencjonowaniu, odpowiedzialność i cywilną, i karną ponosi prezes danej firmy. Nawet jeżeli podpiszę z Państwem, jako z pracownikami IT, umowę, która mówi, że Wy jesteście odpowiedzialni za to, co jest na komputerach, to dalej jest to tak zwana odpowiedzialność wtórna. To znaczy, że dopiero jak on dostanie jakiś wyrok, to może dochodzić szkody, wyrównania szkody od swoich pracowników. Nie inaczej. Więc choćby z tego poziomu, to nie jest tylko kwestia informatyki. Druga rzecz. Wszystkie kwestie związane z księgowaniem, czyli zarządzaniem asetami, to jest tak naprawdę księgowość. Bez uzgodnienia z księgowością, jak to należy robić i jak to należy robić tak, żeby te asety pracowały w firmie, to też się nie uda. Dlaczego? No prosty przykład. Tak? Standardem księgowania jest to, że księguje się komputery razem z oprogramowaniem, nie wspominając o tym nigdzie, że tam jest oprogramowanie. Jeżeli nie ma tego w żadnym dowodzie księgowym, to potem przy zarządzaniu oprogramowaniem nie jesteśmy w stanie udowodnić, że mamy podstawę chociażby do akrylu. To jest standard. Wszyscy księgują, bo każda księgowa traktuje jakby to jako paczkę, jako pan. Więc to też jakby to jest związane także z jej pracą. O procedurach mówiłem. Nie ma szybkich i cudownych rozwiązań. Czyli jeżeli przyjdzie do Was handlowiec i powie, że zrobimy to w tydzień, to fajnie, bo on myśli o tym, że w tydzień Wam sprzeda narzędzie, plus wdroży, przy czym wdrożenie przeciągnie się o kolejne 3 tygodnie i tyle. Natomiast gdybyśmy chcieli to zrobić porządnie, no to tego się szybko porządnie zrobić niestety nie da. Albo, tak jak mówię, trzeba uzgodnić z zarządem informacje, jak będą procedury w firmie dotyczące zarządzania oprogramowaniem ustawowym. Trzeba uzgodnić z księgowością, w jaki sposób oni będą księgowali, jak będą przechodziły dane automatycznie. Przecież nie będziecie Państwo danych wprowadzać ręcznie do systemu, etc., etc. To znaczy, że tego się szybko zrobić nie da. Szybko to można zrobić inwentaryzacją. To też nie zawsze i to też nie dobrze. I proces sam nie dotyczy tylko oprogramowania firmy Microsoft, czy oprogramowania firmy Oracle, IBM, czy dowolnej inni. Tak? To jest generalnie zarządzanie całymi waszymi asetami. Często zapomina się o tym, że gdybyśmy zrobili skan w waszej organizacji, no to mniej więcej średnia wygląda tak, że liczba komputerów to jest liczba rodzajów aplikacji, które są zainstalowane w przedsiębiorstwie. Przy firmie, która ma 5000 PC-ów, to jest około 5000 aplikacji. No dobrze. A to ty odpowiedź.
To jest już część, której chciałabym powiedzieć. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Nina Kraszowska. Zawsze będę mówić głośniej. Od mniej więcej 10 lat zajmuję się kwestiami związanymi z zarządzaniem oprogramowaniem. Najpierw jako license manager w jednej z dużych polskich firm integratorskich, natomiast później jako osoba, która zajmowała się współpracą z klientami, wsparciem klientów w obszarze właśnie technologii Microsoft. Ja miałam przyjemność i okazję współpracować z bardzo dużymi polskimi firmami i rozmawiać na temat tego, jakie są bolączki, jakie są braki związane z zarządzaniem oprogramowaniem. Czasami to nigdy nie było wprost powiedziane, bo oczywiście klienci nie chwalą się takimi rzeczami, natomiast ewidentne rzeczy wychodziły w takich rozmowach. Z ostatnich dużych projektów miałam okazję wspólnie z klientem prowadzić negocjacje przy odnowieniu dużej umowy z Microsoftem, gdzie w trakcie tych negocjacji był przeprowadzony właśnie business case dotyczący migracji do środowiska chmurowego Ja nie będę opowiadać Państwu szczegółów o tym projekcie, myślę, że to nie jest ten moment. Natomiast między innymi również w związku z tym w trakcie tego projektu wyszły pewne gorączki, które mogliśmy tutaj chciałbym tutaj wspomnieć. Microsoft przez ostatnie 4-5 lat bardzo mocno promuje swoje rozwiązania chmurowe. Bardzo dużo mówi o tym, że jest to faktycznie łatwe w uczeniu rozwiązanie, łatwe w zarządzaniu, tak, bo jest jednostką, jest użytkownik nazwany, nie urządzenie, nie konkurent user, czy jakiś inny model funkcjonowania, więc teoretycznie powinno być łatwe. Natomiast tak łatwo nie jest z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ten produkt nie pojawił się w próżni. Zwykle jestem interesowany do klientów, którzy mają już jakieś środowisko. W związku z tym modele dostarczania tych licencji do takich klientów mogą być naprawdę bardzo złożone. Tutaj trzeba wyższego rzędu wiedzy dotyczącej licencjonowania, jak to prawidłowo, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, korzenić, żeby to miało ręce i nogi. Myślę, że drugim powodem jest to, że trochę też klienci starają się naciągnąć te modele licencyjne i też nie zawsze jest to zgodne z użyciem, zwłaszcza, że licencjonowanie chmurowe nie jest wykorzystywane paradoksalnie, tylko i wyłącznie do korzystania ze środowisk chmurowych. To też za chwilę będzie.
Co więcej, można by powiedzieć, że zdecydowana większość wdrożeń clouda w dużych polskich przedsiębiorstwach to jest tak naprawdę zmiana sposobu licencjonowania z licencjonowania per device na licencjonowanie per user. Komu to służy, a niekoniecznie wykorzystywanie narzędzi cloudowych.
W tej chwili Microsoft ma dosyć szeroką ofertę, jeżeli chodzi o modele licencjonowania per user. Na tym slajdzie brakuje Windowsa per user, ponieważ nie jest to stricte licencja cloudowa, natomiast jest to pewien przegląd produktów cloudowych, które są w tej chwili w ofercie Microsoftu oraz sposób, w jaki one są dostarczane do dużych średnich przedsiębiorstw w postaci takich pakietów licencji. Państwo, którzy w jakiś sposób interesują się tą cloudową, zapewne te skróty E1, E3, E4 czy LMS w jakiś sposób identyfikują, jeżeli nie, to
Wiedzą Państwo, co to znaczy E1, E3, E4? W sensie zetknęliście się z taką nazwą? To wiele jest. No, myślę, że musimy trochę głębiej wypowiedzieć.
Dobrze. Więc jeżeli chodzi o ofertę Microsoft dla biznesu, to bardzo szybko. Microsoft stara się sprzedawać swoje usługi w pewnych pakietach. Tak? W zależności od tego, na jaki poziom usług klient chce dostarczyć w organizacji, taki jest pakiet oferowany takiemu klientowi. W skrócie E1 to jest taka podstawowa licencja, pakiet licencji dostępowych bez pełnego pakietu Office, E3 rozszerzone licencje dostępowe wraz z pakietem Office.
I Exchange Server.
Usługi są wymienione. E4 to jest dodatkowo funkcjonalność związana z Voice'em, przy czym to jest dosyć ładnie opakowane, ponieważ Microsoft jako taki nie oferuje usługi w chmurze telefonii IP. Jest to tylko licencja, którą można wykorzystać w tej chwili na rynku polskim. Tak? Wykorzystać jako licencję do wewnętrznej czy też on-premise'owej tak zwanej instalacji serwera linkowego z uruchomioną funkcjonalnością
polskiego. Innymi słowy, tu już macie Państwo na dzień dobry. W ramach planów online'owych, plan E4 nie jest planem online'owym, bo miesza licencje on-premise na linka adresowego z pozostałymi licencjami, które są dostępne on-premise.
Więc jest to już pewien poziom komunikacji. Dodatkowo, tak jak już wspomniałam wcześniej, te licencje cloudowe mogą być, czy można ich używać w dwóch celach, to znaczy faktycznie, żeby korzystać z nich w środowisku chmurowym, tak? Czyli dostarczamy usługę na określonym poziomie do użytkownika, która jest dostarczana po prostu w ramach Microsoftowego rozwiązania w chmurze. Drugim sposobem wykorzystania z tych licencji i na to się decyduje. dla części klientów, to jest pozostawienie sytuacji takiej, jak jest, czyli mamy jakieś środowisko postawione lokalnie w strukturze, a wykorzystujemy te licencje cloudowe tylko jako model do zalicencjonowania tego środowiska, w inny sposób licencjonowania. I tutaj właśnie pojawiają się różnego rodzaju pułapki i może to powodować też zamieszanie.
No, zamieszanie będzie też standardowy przypadek, kiedy część licencji jest cloudowych, a część jest on-premise'owe. Czyli na przykład wymyśliliśmy sobie, że mamy 100 pracowników w terenie, więc dla nich kupiliśmy Office 365 opartego o cloud. Ale do tego mamy jeszcze 1000 pracowników zwykłych biurowych. Tak? Ci zwykli biurowi mają zwykłe licencje. Już mamy pomieszanie. Teraz jakby z tego pomieszania zazwyczaj wynikają dwie rzeczy. Znaczy, że mamy co najmniej dwa serwery exchange'owe. Mamy serwer exchange'owy on-premise i mamy serwer exchange'owy on-cloud. Te serwery po pierwsze pracują ze sobą i się synchronizują, po drugie wykorzystują takie elementy infrastruktury jak Active Directory, tak? Które znowu może być on-cloud, może być on-premise albo mieszane.
Dotyczy tylko i wyłącznie takiej części desktopowej, tak, dla użytkowników końcowych, w jaki sposób usługi mogą być dostarczone do użytkowników końcowych. I to uwzględnia wszelkie możliwe scenariusze u klientów, którzy zarówno mają już jakieś środowisko, jak też są nowymi klientami, którzy nie są w chmurze, którzy chcą być trochę w chmurze, albo chcą wykorzystywać licencje chmurowe do dostarczania dodatkowych funkcjonalności, bądź rozszerzenia licencji. Bo taki model też występuje, gdzie można za pomocą licencji subskrypcyjnej rozszerzyć czy też uuserowić, jak to jest nazywane w tym wyrobnictwie, licencję per device. Takim przykładem na przykład jest licencja add-on do Office'a. Tak? Office taki standardowy dostarczany w modelu per device. Można dokupić do tego licencję, która rozszerzy funkcjonalność na dodatkowe urządzenia. To samo jest Windows. Wcześniej wspominałam o Windowsie, tutaj jest na tym slajdzie jest wspomniany, ponieważ Windows pojawia się jako pakiet, jako element pakietu już takiego pełnego uzerowanego. Tak? Windows również może być zarówno dostarczony w standardowym modelu, jak również w pełni przekonwertowany na inny model licencyjny, na przykład dla użytkownika, bądź może być tylko rozszerzona funkcjonalność za pomocą tak zwanych add-onów.
To co Państwo tutaj widzicie, po lewej stronie, po prawej naszej stronie, to jest pełna suita cloudowa. Z jednej strony można kupić wszystko od początku do końca w cloudzie. Po lewej stronie mamy dla odmiany, powiedzmy, odpowiednik pełnej suite on-premise, czyli to, co możemy sobie kupić on-premise. Natomiast niebiesko-szare, no to są wszystkie możliwe kombinacje, tak? Czyli okazuje się, że mamy trochę clouda, trochę on-premise. Czasami trochę więcej on-premise, czasami trochę więcej clouda. Tak? I w zależności do tego trzeba odpowiednie licencje dobrać.
Dlaczego? Klienci, owszem, decydują się na taki model z dwóch powodów. Po pierwsze, bo jest taniej. Microsoft nie ukrywa, że taki model licencyjny jest w tej chwili bardziej wyjmowany, w związku z tym daje też trochę lepsze warunki cenowe. W związku z tym większość klientów albo duża ich część decyduje się na zakup w jakimś stopniu do swojego środowiska licencjowego. Natomiast pojawi się problem. A jak to liczyć?
A jak tym zarządzać?
Jak tym zarządzać, dokładnie.
Jak widzicie Państwo, jest tylko właściwie jeden przypadek, gdzie mamy pełną suite cloudową i teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy zalicencjonowani i możemy tutaj spać spokojnie. Tak? Wszędzie po drodze okazuje się, że mamy jakieś kawałki czegoś gdzieś i trzeba te kawałki pospinać, trzeba je zaewidencjonować. trzeba przypilnować ich odpowiedniego wykorzystania.
I tu właśnie pojawiają się.
I tu jest haczyk. Mamy jakby oprogramowanie, które wyprodukował Insight, ma możliwość mierzenia tego wszystkiego, ewidencjonowania i robienia zmian. Czyli także tego, że jeżeli Państwo przejdziecie z jednego modelu trochę bardziej w prawo albo trochę bardziej w lewo, to możemy spokojnie to ogarnąć, tak abyście jakby byli spokojni i bezpieczni. To jest matryca dojrzałości organizacji. Tak? Znaczy można powiedzieć, że to jest w ogóle model dojrzałości. Jak Państwo myślicie, na jakim poziomie jest, jeśli chodzi o sama większość organizacji w Polsce?
Jeden.
Tak, no to brawo, tu jest jeden. Brakuje jeszcze jednego kawałka pod tytułem zero, czyli absolutnie nic i to zero też występuje. Czyli jak robiłem takie malutkie przymiarki a propos tego zarządzania oprogramowaniem, to jedynka to było bodajże 45%, a zero to było około 30% organizacji. Przy czym badanie było prowadzone na próbce 100 firm, które mają co najmniej 3000 obywateli. Więc to nie można powiedzieć, że to były małe firmy. A zero to oznacza, że nikt w tej organizacji nawet nie jest świadomy, że czymś takim trzeba zarządzać. Gdzie jakby jest na przykład Europa Zachodnia. Europa Zachodnia ma ten poziom około trójki. To oznacza, że dysponuje oprogramowaniem, dysponuje jakimiś procesami wewnątrz, które tego pilnują. Natomiast już procesy drugiego rzędu, które mają na zasadę, w zasadzie optymalizować to, no to już występują rzadko. Rzadko, bo ciężko się jakby daje do tego dojść. To jest taka, mówiąc szczerze, to jest mój ulubiony slajd, dlatego że mogę długo i namiętnie przy nim stać i opowiadać. Bowiem on pokazuje, jak taki system samowy działa. I szczerze mówiąc, właściwie wszystkie systemy samowe mniej więcej w ten sposób działają. Są drobne różnice, ale generalnie no tak to działa, bo inaczej nie można. Dlaczego? Pierwsza rzecz, systemy gdzieś i w jakiś sposób muszą zbierać dane o tym, co jest zainstalowane. Do tego służą agenci. Ci agenci są instalowani na desktopach, laptopach i serwerach. Tak? To jest platforma Windows, ale nie jest to koniecznie platforma Windows. Macie Państwo różne oprogramowanie. Mogą być też inne systemy operacyjne. Zdarza się tak, że My też zresztą możemy tego typu ćwiczenie zrobić w ten sposób, że wykorzystamy na przykład SCCMA albo Altirisa do zbierania tego typu danych. Tylko proszę mieć na uwadze to, że te systemy nie są zaprojektowane do zbierania danych odnośnie oprogramowania. To znaczy, że nie wszystko da się zebrać. To raz. Dwa, będą wymagane zmiany w oryginalnej instalacji. Czym grozi grzebanie na, że tak powiem, dobrze wdrożonym oprogramowaniu w dużym przedsiębiorstwie, to Państwo doskonale wiecie. Ale można to zrobić. Teraz, jak te dane są zebrane przez agentów, no to w jaki sposób trzeba je przekazać dalej do serwera, który będzie je rozpoznawał. Zazwyczaj odbywa się to przy pomocy różnego rodzaju plików. W tym naszym przypadku to mogą być pliki XML-owe, które są szyfrowanym kanałem przekazywane do serwera. Teraz jeżeli one trafiają do serwera, no to do serwera tak naprawdę trafia informacja o tym, co dany agent znalazł, co było na danej końcówce używane. Tu na serwerze odbywa się identyfikacja w oparciu o wizytówkę, w oparciu o wielkość pliku wykonywalnego, w oparciu o skany z rejestrów w przypadku Windowsa, czy chociażby tam informacje o odpalonych demonach w przypadku Linuxa, tak? Odbywa się na tej bazie wstępna identyfikacja i po tej identyfikacji jest jakby jasna informacja, co zostało zainstalowane, co jest używane i w jaki sposób, jaka jest platforma sprzętowa pod spodem i czy dana instalacja jest rzeczywista czy wirtualna. Te wszystkie dane tu się pojawiają wtedy po tego typu ćwiczeniu. Oczywiście będą rzeczy, które agent wykryje, ale których nie będzie umiał nazwać. Dlatego, że zwyczajnie będą te aplikacje chociażby zrobione specjalnie dla Państwa. W takim przypadku one zostaną oznaczone i dostaniecie powiadomienie, że te aplikacje nie zostały rozpoznane i albo będziecie je rozpoznawać sami, albo poprosicie, że tak powiem, producenta o to, żeby taką ławkę dla Was przygotował. Co więcej, zostaną tutaj też wykryte pliki zmienione, ponieważ w bazie istnieje informacja o tym, jaki jest, że tak powiem, rozmiar na przykład WinWorldExe, tak? Plus jakie są rozmiary WinWorldExe po zastosowaniu poszczególnych patchy, to wiemy, że na przykład rozmiar nie zgadza się z tym, który być powinien. Przypadki tego typu mogą występować, powody mogą być różne, ale w szczególności główny powód może być taki, że jest to na przykład plik skrakowany albo zmieniony. Więc dla Was jest to kolejna informacja, która mówi o tym, że coś tutaj jest nie tak, tak? Czyli ten link się nie zgadza. Taką informację też dostajecie. Teraz jak to jest już wykonane i ta identyfikacja jest zrobiona, to tak naprawdę dostajemy jasną informację, co jest w firmie używane, w jaki sposób i przez kogo. Przez kogo? Wiemy stąd. Mianowicie korzystamy z rejestrów Active Directory, gdzie mamy wpisane, kto używa jakiego komputera, miejmy nadzieję, że będzie wpisane, i kto jest użytkownikiem domeny, tak? Czyli te dane są tutaj, stąd ściągane. Co więcej, jeżeli używacie Państwo na przykład, nie wiem, Exchange'a albo SharePoint'a albo tego typu rozwiązań, czytane są także informacje zaszyte w przypadku tych serwerów, po to, aby ustalić liczbę licencji dostępowych używanych przez Was. Tak? Żebyśmy mieli także jasność, ile jest tych licencji dostępowych, bo tego w żaden inny sposób nie da rady zmienić. Tu są jeszcze dwie rzeczy. Bywa tak, że w przedsiębiorstwach są zasoby, których skanować z różnych względów nie wolno. Tak? Kluczowym przykładem będzie przypadek, kiedy macie Państwo kancelarię tajną i tam nikt nie może wejść. Tak? Jakby dane odnośnie tego przesyłane są w ten sposób, że jakby dzieje się to manualnie i te dane przesyłacie Państwo manualnie z użyciem odpowiedniego człowieka, tak? Który może to wykonać, czyli ten komputer jest włączony. Dobrze. Po drugiej stronie, to jest to, mówiłem, na czym polega wdrożenie SAP, tak? Że musimy się skontaktować z zarządem, musimy się skontaktować z HR-em, musimy się skontaktować z księgowością. Po co? Po to, że dane odnośnie tego, co Państwo kupili, są w księgowości. Tam są faktury. Te faktury są rozksięgowane i wpisane do rejestru środków trwałych. trzeba te dane z rejestru środków trwałych wydobyć i wprowadzić do systemu. Ćwiczenie nie jest trywialne, chociażby dlatego w przypadku, że tak powiem, podstawowego, o którym mówiłem, czyli z naszego punktu widzenia nieprawidłowego księgowania komputerów z licencjami OIM, tak? Chociażby na tym. Licencje, no to mamy umowy licencyjne, które czasami są w dziale IT, czasami są w prokurmencie, tak? Czyli to są też dane, które powinniśmy wydobyć i wprowadzić do systemu. W momencie, kiedy system jest wdrożony, to trzeba wprowadzić zasadę, czy korzystając z naszego oprogramowania, czy z dowolnego innego, o to, aby te dane przychodziły automatycznie. W części przypadków możemy tutaj podłączyć się do bazy danych producenta, czyli skorzystać z API, Adobe czy Microsoftu, po to, aby dane o licencjach, które wykorzystujecie, znaczy macie prawo wykorzystać, ładować automatycznie. Ale nie zalecamy tego, dlatego że w tych bazach zazwyczaj są błędy. Więc lepiej korzystać z papierów, które macie, bo one są wiarygodne. W bazach to bywało. Tu jakby w momencie, kiedy sobie te gdzieś tam procedury i to wszystko ustawimy tak jak trzeba, to te informacje nam tu spływają w miarę automatycznie. Dopóki tego nie ustawimy, a za pierwszym razem zazwyczaj tego nie możemy ustawić, no to niestety trzeba je zaimportować. Import jest albo, że tak powiem, metodą osobową, czyli ktoś te dane u Was lub u nas wprowadza względnie przy pomocy jakiegoś XML-a czy innego. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie tu są modele licencyjne. Otóż jest tak, że każdy z producentów ma standardowe zasady licencjonowania, ale w przypadku dużych firm są różnego rodzaju odstępstwa. Dziwilibyście się Państwo, jakie odstępstwa można, że tak powiem, na etapie negocjacji z producentem osiągnąć. W związku z tym bywa, że jakby model standardowy licencjonowania w żaden sposób nie pasuje do modelu, który występuje w danym przedsiębiorstwie. Jeżeli tak jest, to też od razu wprowadzamy odpowiednią korektę do bazy modelów licencjonowania, aby było wiadomo, że w przypadku danej umowy, danych zakupów pod daną umowę, to licencjonujemy inaczej. Nie wiem, przykład taki absolutnie klasyczny to jest firma, która miała licencję Microsoftu w oparciu o liczbę pracowników etatowych.
I nie produkuje tej
licencji. Nie. Tak? Nie per device, nie per user, nie coś tam, tylko FTSK. Więc można i tego typu rzeczy zrobić. Tak? Z tego występuje jasna informacja, jak można wykorzystywać to oprogramowanie. I tu następuje klasyczne ćwiczenie pod tytułem compliance, czyli analiza tego, co jest zainstalowane versus co jakby jest używane w przedsiębiorstwie. Przy czym to nie jest tak, że jest jeden, jedyny możliwy sposób wykonania compliance'u, czyli analizy zgodności. Dlaczego? Dlatego, że licencję można rozłożyć w różny sposób. Wiem, że się powtarzam, spróbuję narysować. Mamy przypadek taki, że mamy użytkownika, który ma na przykład Office'a. Mamy tego Office'a i ten użytkownik ma Office'a zainstalowanego na komputerze. Zainstalowany został dawno temu jako on device. Ale firma kupiła Office'a 365. Tak się składa, że ten użytkownik jest przypisany do komputera innego Office 1. I tak, z jednej strony jest tutaj Office, który został przypisany on device. Z drugiej strony mamy użytkownika 1, który ma licencję Office'a 365. W pierwszym ruchu oznacza to mniej więcej tyle, że mamy dwie licencje i w raporcie powinniśmy wykazać, że mamy jakby tutaj nazwę. Coś z tym trzeba zrobić. System na bazie informacji o tym, ile warta jest dana licencja, wykona ćwiczenie takie, że spróbuję zrobić to tak, aby było jak najtaniej dla Państwa. W tym modelu przypiszę licencję Office 365, o licencję on device zostawi jako licencję wolną, dlatego że ona jest więcej warta. Oczywiście to można potem sobie zmienić, nie? Ale do czegoś się trzeba odnieść. Dobrze.
No i jak to całe ćwiczenie zostaje wykonane, no to macie Państwo raport tak naprawdę compliance'owy i za każdym razem ten raport jest niestety na zasadzie kliknięcia. Czyli od razu po uruchomieniu. Jakieś pytania do tego? No dobrze, to jest kończąc. Tu jest 120, a co to jest 120 tysięcy? To jest tak, czyli to jest 120 tysięcy komputerów, które dłużyliśmy do tej pory u naszych klientów. Tak? To jest lista klientów, u których jakby to gdzieś tam występuje. Tak? Z ciekawostek będziemy tu mieli drugą, tam T-Mobile na przykład. Tak? Więcej niż 90 klientów tak mamy jako referencyjne, więcej niż 200 projektów samotnych. Dlatego, że bywa, iż klienci na przykład proszą nas o inwentaryzację, ale nie chcą używać narzędzi, czyli wykonują pierwszy krok. Możemy to zrobić wtedy, jakby pracujemy na własnym narzędziu, ćwiczenie jest, narzędzie jest for free, jakby płacicie Państwo tylko za jakby czas i pracę konsultanta, aby to wszystko policzyć i zmierzyć, tak? Więc to są taka możliwość też istnieje. Może być też tak, że Państwo na przykład poprosicie nas tylko o licencję, a ćwiczenie będziecie wykonywać samemu. Dlatego, że architektura systemu jest otwarta, oparta o SQL-a. Jeżeli ktoś tego SQL-a zna, to może tam się odwrót pokoju pogrzebać i sobie tam dostosować takie minusy. No dobrze, to chyba tyle. Jakieś pytania, wątpliwości? I my mamy pytania, tak? Dobrze, żeby nie było, to żeśmy sobie przygotowali te pytania.
Ale podejmiemy próbę, na pracę. Odpowiedzi na pisanie.
Podejmiemy próbę.
Tak, od razu na drogę główną. Czy może zrobimy rozgrzewkę?
No może rozgrzewkę.
Które pytanie do rozgrzewki? Może no to. No, to losujemy osobę, która odpowiada. Mamy całe trzy. Krzysztof Fałkowski.
Do odpowiedzi.
To pytanie takie, ono wprost nie padło. Jak często wędrowcy robią odpowiedź? Jak często mogą robić odpowiedź?
Trzy razy do roku.
Prawie dobrze. Prawie dobrze, to znaczy umowa mówi o tym, że w dowolnym czasie mają prawo zażądać od was wyników danych. Zwyczajowo mówi się, że to jest raz do roku. Nie powinien, ale umowa mówi, że ma prawo w każdej sytuacji zażądać, więc mogą przychodzić tak często, jak im się żywnie podoba. Niestety, po prostu.
Myślę, że
dobrze, to co? Programy dalej. Zalosujmy coś dalej. Może ktoś na ręce po tym wypisie? A to pana angielskojęzycznego. Okay.
Can I ask you a question?
Yes, please.
What kind of internet connection the end user must have to get your service?
It's not necessary to have an internet connection, in fact, because you can deploy this solution on the on-premise.
But if they want a cloud.
Today we don't have a pure in-cloud solution.
Okay.
This is only the on-premise with connection to cloud in order to do the maintenance job, so to implement the information about new licenses and new software which just appear on the market. So it's not the pure cloud solution.
Can I?
Yeah.
Again? If the end user is in outside of Poland, mm-hmm. can he get your service?
Without any issues, so our bigger customer now is SAP Miller. This is the global peer provider. 20,000 PCs all around the world. So, no issue.
Can I get your visa card?
So, maybe now I will ask you the question to give also the price. So, how many levels of maturity are? Company maturity or process maturity?
Seven,
I am. One? So, common majority model. Do you know? Or it wasn't the presentation.
Yes.
It was difficult to understand.
Okay, I see. But where is this cloud? And I understood what you are talking about.
Okay.
But sometimes it was.
Sometimes something was missing.
Yeah. I don't know.
But maybe you remember the slide with starting from 1, 2, 3. It's majority for
steps.
Na przykład, jaki procent niezgodności uważany jest za dopuszczalny?
Przez większość rządową. Czyli kiedy...
Tego nie było po prostu prezentacji, natomiast...
It's tricky. Procent niezgodności.
Mm-hmm. Ile, jeżeli...
Ja bym typował, że maksymalnie 10%.
Prawie dobrze.
Blisko 5.
I to też jest dosyć podstępne, ponieważ bardzo często wątek mówi, to nie jest 5%. Ogólnej liczby licencji, które wy robicie, tylko jest to 5% z danej grupy produktowej. Czyli jeżeli na przykład przyjdzie audyt i będzie 3% niezgodności na Visio, ok, ale jeżeli będzie 7 albo 8 na Windowsie, to już mamy problem.
O, problem jest nawet prostszy, tak? Czyli mamy jedną licencję, jedną jedyną licencję. To jest rzecz, która mnie zawsze bawi, ponieważ pierwsza licencja, jaką znajdujemy w trakcie audytu, to nie jest licencja.
Age of Empire.
Ona jest na A, więc od razu nam się pokazuje na samym początku. No i zazwyczaj to jest jedna licencja, tak? Kategoria Age of Empire. W związku z tym, ile można mieć Age of Empire, żeby nie złamać zasad licencyjnych? No właśnie. Też nam załatwia płatność audytu. Co, robimy ten to klasyczne najpierwsze pytanie?
Ale że rzeczywiście poziom skomplikowania i trudności jest spory, więc uprzedzamy, że może się tak zdarzyć, że...
Ale to było w prezentacji. Czyli tak. So, hence in the year, if somebody knows the answer, it will be the major prize, so this Hungaroring tour, if somebody wants to. So, which ISO norm says about software asset management?
17.77 27.00.
No
to pan Andrzej Płatek.
Okej. Dobra, po prezentacji zaraz się wymienimy wizytówkami, żeby to wyciągnąć. So thank you very much for your time.